Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Kasię, która jest przy konsolecie. I z nami są goście. Jest z nami ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin, duszpasterz akademicki w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Toruniu, moderator domowego kościoła. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I są z nami Państwo Anna i Jarosław Przeperscy z domowego kościoła w Toruniu, którzy założyli i prowadzą Fundację Nadzieja dla Rodzin.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiaj zajmiemy się rodzina, wspólnotą w dialogu z Bogiem.
To nie jest temat wyrwany z kontekstu. To jest jeden z rozdziałów adhortacji Jana Pawła II, Familiaris Consortio.
Czyli dalszy ciąg na temat adhortacji.
Tak, bo w tej jesieni obchodzimy 30-lecie ogłoszenia tej adhortacji i chcemy wykazać jej aktualność i potrzebę kierowania się jej wskazaniami teraz. Rodzina wspólnotą w dialogu z Bogiem. Ja już więcej nie będę teraz nic mówił. Ojciec Marcin Ciechanowski. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Zacznę od innej strony, bracia i siostry. Takim pytaniem, co zrobić, aby rozpoznać wolę Boga na dziś, na to, gdzie jestem, wśród których ludzi żyję, w tej rodzinie, w której jestem, ponieważ to moje dziś tak naprawdę decyduje o całej mojej wieczności, bo ja nie wiem, co będzie jutro, wiem, co jest za mną, ale nie wiem, co będzie przede mną, wiem, co jest dziś, więc moje dziś decyduje o mojej wieczności, ale teraz jak mam rozeznać wolę Bożą? Czego tak naprawdę od nas chce Pan Bóg? Bo to chyba jest najważniejsze pytanie. I czy ja w ogóle się pytam niekiedy, jaka jest Jego wola dla mnie, dla mojej rodziny? Czego od nas chce Bóg? Od małżeństwa, w którym jesteś? Od rodziny, z którą jesteś? I czy wola Boża jest tak trudna do wykonania, że może lepiej jej nie znać? A może po prostu ją jakoś bagatelizujemy? I kiedy otwieramy Ewangelię Świętego Marka, bo w Biblii są wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi na te nasze pytania trudne i te łatwiejsze, jest tam napisane tak. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego. Ważne słowo, wokół niego. Gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, a któż jest moją matką i którzy są braćmi? I co zrobił Chrystus? Jest napisane tak. I spoglądając na siedzących dokoła niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę ojca mojego, ten mi jest bratem i siostrą i matką. Więc co to znaczy pełnić wolę Boga? Przecież według tych słów Ewangelii ci ludzie nic innego nie robili, tylko po prostu siedzieli wokół Jezusa. Po prostu byli z Nim, otaczali Go. Kiedy myślę o woli Bożej, wydaje mi się niekiedy, że może to jakiś zestaw trudnych przykazań czy rozkazów, z powodu których ja będę nieszczęśliwy, albo że utracę radość, bo tego mi nie wolno, tamto ja muszę, utracę spokój, jakieś trudne do wykonania rozkazy, zakazy, które nawet w bajkach są niewykonalne. Tymczasem Chrystus ukazuje zupełnie coś najprostszego, że wolą Boga jest po prostu być razem z Nim, czyli siedzieć dookoła Jego, otaczać rodziną, małżeństwem Jezusa, tak jak właśnie rodzina, która ma swojego ojca i czerpie od niego poczucie bezpieczeństwa. To jest tak naprawdę wolą Boga dla nas. Czyli wola Boga to jest, On chce być dla nas wszystkich ojcem. Kimś, kto nigdy nas nie opuści, nigdy od nas nie odejdzie i cokolwiek by było, nawet nam nie umrze, nie rozejdzie się, nie przestanie nigdy nas kochać. I to jest wolą Bożą, żeby każda rodzina każdego dnia, o wybranej porze dnia, siedziała wokół Jezusa, zajmowała się nim, dialogowała z Bogiem w życiu sakramentalnym, ale też w modlitwie, o czym uczy Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Jest napisane tak, że powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżonków i rodziców chrześcijańskich, a świętość to nic innego jak po prostu przebywanie z Bogiem, jak po prostu siadanie z Nim każdego dnia, takie przylgnięcie, zajmowanie się Bogiem. Stąd, pisze Jan Paweł II, rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej, która będzie czerpała natchnienie z motywów stworzenia, przymierza, krzyża, zmartwychwstania oraz znaku.
Tyle ojciec Paulin, ale teraz z nami jest małżeństwo, które... Macie dzieci?
Tak, mamy 5 dzieci.
Od do wiek?
Najmłodsza Melania ma 2, Tymoteusz ma 12 lat.
No to już pewne doświadczenie jest. I ojciec mówił o byciu wkoło Boga.
Tak, o Chrystusie w centrum. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby to stawianie Chrystusa w centrum to było przede wszystkim naznaczone po prostu miłością. Miłością do Niego, żeby to szukanie Chrystusa każdego dnia, żeby nie było tylko przykrym kolejnym obowiązkiem, który mamy do wypełnienia tego dnia, tylko tak jak szukamy troszeczkę czasu dla siebie, czasami może egoistycznie, ale czasami też dla zdrowia psychicznego, szukamy czasu dla siebie, tak żeby ten czas oddać Bogu. Po prostu z miłości do Niego. Nie dlatego, że to jest kolejna rzecz, którą muszę zrobić w ciągu dnia, ale dlatego, że Go kocham i Go szukam.
Zostawiamy dzieci płaczące i nie kochamy dzieci, tylko kochamy Pana Boga?
Może nie tak dramatycznie od razu, ale ja myślę, że każda mama, nawet najbardziej zajęta, jest w stanie znaleźć tę chwilkę w ciągu dnia, żeby zatrzymać się i po prostu pobyć przy Chrystusie, nawet nie tyle zarzucić Go słowami swojej modlitwy, swoich oczekiwań, pragnień, nie wiadomo czego jeszcze, po prostu przy Nim pobyć.
Ja myślę, że też to jest właściwie najtrudniejsze w rodzinie, to jakby nie tylko być w pewnych rytach, można powiedzieć, tak, rodzinnych, czyli tej modlitwie takiej najprostszej, pacierzowej, ale rzeczywiście jakby wprowadzić dzieci w osobistą relację z Jezusem. I to jest jakby wyzwanie chyba największe, które tak naprawdę jest i staje przed nami rodzicami, ponieważ jakby taką techniczną stronę, powiedzmy, przebywania z Bogiem jest dużo łatwiej zapewnić niż tak naprawdę przekazać to, co jest nieprzekazywalne tak naprawdę gdzieś tam, gdzie się nie mieści, tak, w naszych słowach, w tym, czym my nawet mamy problem, żeby na co dzień przeżywać w swoim życiu. I to myślę, że to jest dla nas przynajmniej największym wyzwaniem tak naprawdę, żeby nie tylko zostać jakby na tym etapie właśnie pewnego przymusu, można powiedzieć, tak, czy pewnej tradycji, że coś trzeba robić, ale żeby rzeczywiście ta relacja była relacją miłości, tak, żeby to przebywanie z Jezusem na co dzień wynikało z potrzeby serca, a nie tylko z pewnego obowiązku, bo martwimy się, że jak te dzieci nam dorosną później, to obowiązek gdzieś zniknie, bo my już nie będziemy mieli jakby na to wpływu. Natomiast jeżeli nie będzie tej relacji serca i miłości i osobowej relacji więzi z Chrystusem, no to wtedy to się wszystko może gdzieś załamać.
Czyli nie wystarczy być doskonale przygotowanym instruktorem, ale trzeba być bardziej przewodnikiem duchowym.
Tak, myślę, że to jest jakby istotne. Natomiast ja myślę, że bardziej jeszcze też nie tylko nawet być instruktorem, co jakby otwierać dzieciom, i to jest trudne, tak naprawdę przestrzeń do budowania ich relacji z Jezusem. Tak?
Tak, ale mieć też taką świadomość, że ta relacja, którą Chrystus buduje z naszym dzieckiem, nawet jeżeli ono ma tylko kilka lat, traktować tę sytuację z całą powagą. To jest bardzo istotne. I też w takim byciu z dzieckiem i przybliżaniu go do Chrystusa, nie bać się mówić też o tajemnicy, że nie wszystko jest czymś, co my, mądrzy rodzice, możemy dziecku wyjaśnić. Pozwolić na ten margines tajemnicy i pozwolić na to, żeby rzeczywiście... żeby zostawić pewien margines Bogu, to miejsce, gdzie w sercu każdego człowieka, również tego małego dziecka, Bóg z nim się, sam wielki Bóg się z nim spotyka.
I tak, i teraz tą wspólnotę z Bogiem budujemy. Kościół nam umożliwia to.
Kościół na to umożliwia i Jan Paweł II w adhortacji pisze tak. Zadanie uświęcania rodziny chrześcijańskiej ma pierwsze, czyli najważniejsze źródło w Chrzcie Świętym, znajduje zaś swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane. Eucharystia. Chciałbym się posłużyć pewnym obrazem, który wszyscy doskonale, myślę, jeszcze pamiętamy, ponieważ był w ostatnią niedzielę podczas Ewangelii. Była tam przypowieść Chrystusowa o zaproszeniu na ucztę. Król chciał ucztować, król chciał się bawić, nie chciał weselić się sam. Niebo jest jakąś wspólnotą, nie żyjemy tylko dla siebie. Więc Eucharystia, której obrazem jest ta uczta, jest taką ucztą dla nas, msza święta. Wiecie, kochani, chcemy ucztować, chcemy się bawić, chcemy, żeby nasze życie było weselem, niekiedy nawet biesiadą jakąś, na pewno tak, każdy by przecież myślał o czymś takim. Ale takie pytanie, czy my w rodzinach naszych chcemy też ucztować z Bogiem? Bo pamiętamy tego oniemiałego z tej przypowieści, bez szaty wesela oniemiał. A Pan Bóg jest ucztą duchową, że tak naprawdę tylko Bóg jest kimś w pełni zadowalającym nas szczęściem. Pan Bóg jest, On jest jedynym weselem naszego szczęścia, naszego serca. I doprawdy już tutaj dzisiaj na ziemi możemy wszyscy, każdą rodziną, każdym małżeństwem zakosztować, że słodki jest Pan. I jest napisane w tej Ewangelii, że nie wszyscy chcieli jednak przyjść, bo wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. W niedzielę ktoś młody mnie spytał, ale jak to tak, Pan Jezus powołuje wszystkich, ale co, niewielu wybiera? Ale myślę, że nie dlatego, że Pan Bóg kogoś odrzuca, tylko że my czasami sytuujemy się jakoś w takich odniesieniach do Pana Boga, że uniemożliwiamy sobie to szczęście. Bo nie chce się, nie? Bo za długa jest msza. Bo ja nie mam czasu, Boże, nie? Znowu Ty. Tylko nie daj Boże skończyć nam za drzwiami wieczności. Jeżeli ja myślę, ja nie chcę przyjść na Eucharystię, bo nudzę się, bo nie rozumiem. Ten świat, w którym my tutaj dzisiaj jesteśmy i żyjemy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, jest poddany jakiejś tam presji czasowej, bo wszystko się w końcu, no wszystko się kończy, wszystko mija, wszystko się wymyka, wszystko co mamy, to tak naprawdę mamy tylko na jakiś czas, nawet swoje ciało, tylko na czas. Ale nawet jeżeli komuś z nas uda się jakoś utrzymać ten stan, to i tak to wszystko kiedyś straci. Tylko co wtedy? Co wtedy? I co najgorsze, z dnia na dzień taka nieuchronność śmierci, ona przypomina takie pytanie, powinniśmy sobie zadać, co dalej z nami? Jak żyć tutaj w rodzinie, w małżeństwie, w swoim powołaniu, na tej ziemi? Jak żyć na tej ziemi, aby tamtej nie stracić, aby tamtego życia nie stracić? Bo tu mamy czas, żeby sobie zdobyć wieczność, ale nie czas może, żeby zdobyć cokolwiek innego, bo i tak wszystko się traci. Więc przede wszystkim Pan zaprasza nas, nasze rodziny, tam, gdzie jest szczęście, które się nie straci. Bo cóż to za szczęście, które jest utracalne? Eucharystia trwa wiecznie, jest wiecznością przebywania z Bogiem, jest taką małą reklamówką nieba na wieczność. I posłuchajcie, kochani, co mówi Jezus Chrystus. On powiedział, że Królestwo Niebios jest podobne do króla. I on nie powiedział, że Królestwo Niebios jest podobne do uczty, ale powiedział, że Królestwo Niebios jest podobne do króla. Czyli, że tak naprawdę Królestwo Niebios, niebo, to nie jest to, co Pan Bóg nam da, tylko On sam. On jest dla nas niebem. On sam. Nie chodzi o interes, że teraz ja jestem z Bogiem, bo coś mam od Niego, tylko mam Jego samego. On jest tym Królestwem Niebios i On teraz zaprasza różnych ludzi. Ciebie zaprasza, mnie zaprasza, wszystkich zaprasza. Ale co dziwne, ci ludzie zlekceważyli Pismo Święte, mówi, bo jeden miał swoje pole i inny wdał się w kupiectwo. No, biznes potrafi człowieka porwać. Ale okazało się, że to nie były jakieś grzechy, to nie były złe rzeczy i bywają nawet dobre rzeczy, które nas odciągają od najpiękniejszej rzeczy, od Eucharystii. Przecież telewizor nie jest złą rzeczą. Ale jeżeli ja nie mam czasu już iść na mszę świętą, bo jest tylko telewizor, to dla mnie on może być złą rzeczą. Nie jest złe być kupcem, ale tego człowieka tak porwał biznes, że już nie przyszedł na ucztę. Tak samo jest z polem. Tak samo jest, ktoś mówi, ma żonę. Ewangelia mówi, jeden miał żonę i nie przyszedł na ucztę. Przecież nie jest grzechem mieć żonę. Nie daj Boże do takich sugestii dzisiaj dojść. Ale wystarczy, że jakimś bardziej zajmę się niż Panem Bogiem i Pan Bóg przestaje mnie sobą zajmować. Jak to łatwo zrobić coś, co mi utrudni całą wieczność. Jeszcze inni w ogóle pozabijali tych zaproszonych. Tak, jest mało tych, którzy dają się zaprosić. Zresztą widać w kościele, jak wiele jest pustych miejsc. I teraz tak. Teraz król zaprosił nagle i złych, i tych dobrych. Tak słyszeliśmy. Nie dobrych i złych, tylko złych i dobrych. Mnie to zawsze intrygowało. Dlaczego złych i dobrych? I to z tych rozstajnych dróg. Wiecie, dlatego, ponieważ Pan Bóg zaprasza bez jakiejkolwiek, nie wiem, zaciągania opinii o tych osobach. Bez jakiegoś CV, bez opinii psychologa czy psychoterapeuty, nie? Co to tam za człowiek przychodzi? I złych, i dobrych, wszystkich dawajcie. Kościół jest dla wszystkich. Tam jest, nie jest napisane takim i takim tutaj wstęp wzbroniony, nie? No Kościół, wszyscy mogą przyjść. I Pismo Święte mówi tak. Sala wypełniła się biesiadnikami. Był taki piękny bankiet, wszyscy chodzą, pięknie ubrani, klejnoty, wszyscy popijają szampana w jakichś odświętych strojach. I nagle wchodzi król. I o czym Ewangelia mówi? Przepięknie mówi. Przychodzi tylko po to, żeby się przypatrzeć. Że tak naprawdę tu na ziemi Pan Bóg wpierw patrzy na nas, a potem my w niebie będziemy patrzeć na Niego. Tak naprawdę Pan Bóg nas tutaj na ziemi kontempluje, zanim my będziemy całą wieczność Jemu się przyglądać. On wpierw nam się przygląda. I Pan Bóg tam wchodzi, ten król, przypatruje się, mi się przypatruje i tobie też. Teraz, kiedy słuchasz tego radia, on też na ciebie patrzy i jest przy tobie, ale również na mszy świętej. Jak ją przeżywam, tą mszę świętą? Czy ja tu jestem w ogóle? Czy mam czas dla Boga? I w jaki sposób przeżywam rodzinnie tą mszę świętą? Bo tak jak przeżywam tą mszę świętą tu, to tak będę całą wieczność ją przeżywać. Jeżeli ja już tutaj, dzisiaj potrafię dostrzec obecność Boga na mszy świętej, to bez problemu wieczność też go zobaczę. I ten król się przygląda każdemu i okazało się, że jeden gość był bez szaty wesela. Zwrócił jemu uwagę. Taki ciekawy szczegół, że ja mogę być na weselu, mogę być na bankiecie? Co to znaczy bez szaty wesela? No z pochmurną miną. Z przymusu na przykład. Mogę przyjść na mszę świętą i w ogóle mnie ta msza nie cieszy. Mogę przyjść na mszę świętą z przyzwyczajenia albo może ze strachu, no bo kurczę, może jest coś tam po śmierci? Mogę przychodzić ja jako ksiądz sprawować mszę świętą, ale nie cieszyć mnie msza święta. Mogę też, niestety, biję się w piersi, też muszę się nawracać, bo ja mogę przyjść na mszę świętą i ładnie mszał poczytać braciom i siostrom. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby msza święta nas wszystkich zadowalała i żeby nas wszystkich ekscytowała, żeby nas pociągała. Pan Bóg chce nas, żebyśmy byli szczęśliwi na mszy świętej, bo pytanie sobie stawiam sobie wpierw, ale tobie też, bracie i siostro. Czy ciebie to cieszy, że chodzisz do kościoła i można być w kościele, ale w ogóle z Bogiem nie porozmawiać, jak ten jeden oniemiał, nie miał szaty wesela, nie cieszył się, że chodzi do kościoła i on ani me, ani be. Taka tragiczna sytuacja. Przyjrzymy się jeszcze na koniec tej szacie wesela, to taka może zagadka. Wiecie, ta szata to taki może symbol umiejętności odkrywania radości i szczęścia w Panu Bogu. Czy ja właśnie jestem szczęśliwy z tego, że ja jestem z Bogiem? Czy moja żona jest szczęśliwa, że jest z Bogiem? Czy moje dzieci odkryły tak naprawdę Boga na mszy świętej? Czy ja mam już dzisiaj taką szatę? I czy ja mam radość też z tego, że Pan Bóg przebaczył mi wszystkie moje grzechy? To ja wtedy cieszę się z Bogiem, bo ja wiem, co Pan Bóg mi przebaczył i że mi przebaczył. Ale jeżeli ja na przykład nie spowiadam się, to nie mogę przyjmować komunii, nie spowiadam się z grzechów, to ja mogę być na mszy świętej, ale ja nie mam prawa do szczęścia, bo nie przyjmuję komunii świętej. I ja wtedy no nie zobaczę Boga, bo nie pozwoliłem wpierw Bogu zobaczyć swoich grzechów. I ja wtedy nie odczuję radości i będę na Eucharystii, ale jak ten oniemiały. Że bez łaski uświęcającej między mną a Bogiem nie ma dialogu. A chodzi właśnie o to, wspólnota dialogu z Bogiem. Nie oniemienie, tylko dialog. Cóż z tego, że jesteśmy na mszy świętej, jak ktoś nie zrzucił z siebie szaty grzechów, na przykład w spowiedzi i stoi nagi. Nie był prawdziwy, ukrył coś przed Bogiem i wtedy Pan Bóg też przed nim się ukrywa, jak Adam i Ewa. Znamy tę sytuację. Ale jeżeli ja przed Panem Bogiem nic nie ukrywam, to Pan Bóg przed nami też nie ukrywa swojego oblicza. Bóg do mnie wtedy będzie mówić: przyjacielu, jak się to stało, że tutaj przyszedłeś dzisiaj bez szaty wesela, nie? Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś na tą mszę świętą bez wyzucia się z grzechów, nie? Bez spowiedzi. I co ja wtedy mu powiem? Bo o czym tu mówić, nie? Tu nie ma wtedy dialogu. I Pan Jezus wtedy mówi: oddaj mi, bracie i siostro, wpierw swoje grzechy. Przychodzisz na mszę świętą, oddaj mi swoje grzechy. Mój Syn, Jezus Chrystus, mówi Pan Bóg, oddał ostatnią szatę na krzyżu, a ty boisz się oddać tego, co tak naprawdę czyni ciebie nieszczęśliwym, czyli grzech? Więc nie bój się oddać Bogu grzechów, bo o tym mówi adhortacja o grzechach, o spowiedzi oraz o Eucharystii. Przychodź na mszę świętą, przyjmuj komunię, ale wpierw wyzuj się ze swoich grzechów. Oddaj Bogu to, co czyni ciebie tak naprawdę nieszczęśliwym.
Ojciec Marcin Ciechanowski i państwo Anna i Jarosław Przeperscy. No tak, to można dużo powiedzieć o mszy świętej i można starać się ją dobrze przeżywać. No tak, ale rodzą się dzieci. No dzieci są małe. Potrafią dać głos i ten donośny. I chodzić z dziećmi do kościoła, nie chodzić, na zmianę chodzić. Jak dziecko wprowadzać w kontakt z kościołem, z Eucharystią, z sakramentem pojednania?
Ja myślę, że pierwszą rzeczą, o którą trzeba zadbać i chyba ojciec Marcin nas w tym stanie stymuluje, żebyśmy po prostu dbali o to, to jest rzeczywiście własne przeżywanie Eucharystii.
Osobiste.
I to gdzieś tam, tak, dokładnie. Jest to chyba podstawą w ogóle jakby wprowadzania kogokolwiek innego w to. Bo tak jak widzimy ojca, który tak przeżywa Eucharystię, to myślę, że jest dużo nam łatwiej też jakby wchodzi w te tajemnice w taki sposób, bo widzimy, że można gdzieś dojść po prostu. To jest jakby jedna rzecz. No właśnie, ale też jakby oprócz takiego, można powiedzieć, tam tego duchowego zaplecza Eucharystii, też bardzo często stoimy dzisiaj przed bardzo praktycznymi i takimi codziennymi, tak, problemami, z którymi się zmagamy jako rodziny. No właśnie, jesteśmy rodziną wielodzietną i rzeczywiście tego gdzieś tam bardzo mocno doświadczamy w naszym życiu. Ja powiem tak, jak się urodził nasz pierwszy syn, to chyba muszę też to powiedzieć, to zaczęliśmy troszeczkę patrzeć na kościoły pod innym względem. Pierw to było tak właśnie, gdzie były dobre kazania, gdzie była nasza parafia, natomiast później zaczęliśmy dzielić kościoły na przyjazne i nieprzyjazne dzieciom, bo rzeczywiście tak jest, że dzisiaj w niektórych kościołach dzieci bardziej przeszkadzają, w innych mniej. I to chyba muszę opowiedzieć historię i to Paulini nas zauroczyli i nas, że tak powiem, złowili do swojej parafii pewnym wydarzeniem. Poszliśmy za nią na mszę, taką codzienną, zwykłą mszę, ponieważ nasz syn był aktywnym, małym chłopcem, który poznawał, tak, lubił poznawać nowe miejsca, nowe rzeczy i specjalnie miał strachu, żeby pójść gdzieś dalej. I my stanęliśmy sobie z tyłu, tak, w kościele właśnie, żeby specjalnie nie przeszkadzać. Niestety w pewnym momencie synek się wyrwał i ruszył do przodu w kierunku ołtarza. My już pełni strachu po prostu, Ania mniej więcej w tym samym tempie zaczęła podążać za synkiem, przy czym ojciec jeden, Paulin, to było w czasie kazania, powiedział: proszę, niech pani zostawi to dziecko, i zwrócił się do reszty wiernych: proszę wszystkich, żeby uważali, żeby dziecku się nie stała krzywda. I po takim wstępie, powiem szczerze, że kościół Paulinów na Skarpie dostał znaczek kościół przyjazny dzieciom i rzeczywiście teraz całą piątką tam chodzimy i czujemy się bardzo dobrze. Ja myślę, że jest taka rzeczywiście we wprowadzaniu dzieci w Eucharystię jest gdzieś granica po prostu takiego wprowadzania. My staramy się chodzić rzeczywiście razem i uważam, że jakimś nieporozumieniem jest to, żebyśmy chodzili osobno. Natomiast niewątpliwie jakby wyzwaniem duszpasterskim, i to jest trudne, jest to, żeby rzeczywiście całe rodziny jakby, żeby to była msza dla całych rodzin. U nas myślę, że się też bardzo fajna zmiana gdzieś tam dokonała w parafii, bo wcześniej była to msza dla dzieci. Dzisiaj, co jest bardzo cenne, jest to msza dla rodzin z małymi dziećmi. I jest to ważne, żebyśmy rzeczywiście jakby spostrzegali, żeby Kościół nie robił tego błędu, który dzisiaj jest bardzo często robiony, że dzielimy tak naprawdę rodziny. Czyli są kolonie dla dzieci, wyjazdy dla rodziców, gdzieś tam tysiące rzeczy, które po prostu są osobno. I to, co jest fajnego, co się zadziało i myślę, że gdzieś tam w świadomości także Kościoła, a nie tylko społecznej, się dzieje, to rzeczywiście spostrzegamy rodziny jako pewną całość. I to, co jest jakby ważną rzeczą u nas w parafii, to to, że bardzo często nawet kazanie jest częściowo skierowane do dzieci, natomiast też jest słowo do rodziców, tak? My nie jesteśmy, nie musimy być jakby takimi karłami duchowymi po prostu przez to, że tak naprawdę słyszymy ciągle jakieś kazania tylko do dzieci, tak? Ja myślę, że też warto tutaj powiedzieć o wychowaniu dzieci do Eucharystii, bo to nie jest kwestia tylko samego przychodzenia do kościoła, ale też tego, w jaki sposób jest głoszone słowo dzieciom. Jeżeli rzeczywiście to jest na poziomie tylko bądźcie grzeczne, słuchajcie rodziców, bo często jest na takim poziomie dzisiaj głoszone niestety słowo do dzieci, to gdzieś te dzieci też tak funkcjonują. Natomiast to, co jest bardzo trudne, jest to wyzwanie, rzeczywiście jak się ma od 2-latków do 15-latków powiedzmy na takiej mszy, jeżeli rzeczywiście głosimy słowo, tak, łamiemy to słowo po prostu, pytamy, co Pan Bóg, to co ojciec mówił na początku, pytamy, co Pan Bóg mówi przez to słowo do mnie, tak? Do mnie, czyli do tego dziecka, tak? Od tych 2, 7 lat, 15, to rzeczywiście jest to wprowadzanie w Eucharystii. I te dzieci czują też, że spotykają się tak naprawdę z Panem Bogiem. To słowo też jest na tyle bogate, że ono ich zaskakuje. I dzieci są jakby, czują, że coś jest głębszego, tak? W Eucharystii, coś jest głębszego w tym słowie. I wtedy nam, rodzicom, jest dużo łatwiej pójść z dziećmi, ponieważ one czekają, tak? One wiedzą, że Pan Bóg przychodzi do nich osobiście. I to jest takie nasze niesamowite doświadczenie akurat tej parafii. Myślę, że jest wiele takich parafii, które mogą się jakby tym pochwalić. Nas, tak jak mówię, tym pierwszym doświadczeniem dziś Paulini zachwycili po prostu i jesteśmy jakby temu wierni i nie żałujemy.
Ja myślę też, że jest pewną taką pokusą dla małżonków, kiedy rodzi się dziecko, czy kolejne dziecko w rodzinie, jest pokusą dla małżonków taka chęć pójścia do kościoła we dwójkę, czy też samemu, zostawić, podrzucić dziecko gdzieś tam babci, cioci. Ja myślę, że z jednej strony rozumiem to, bo mówię, też jestem sama mamą i doświadczyłam różnych trudności, zwłaszcza, że różnica w wieku między najstarszą trójką jest niewielka. I był taki czas też w naszej rodzinie, że wyjście rzeczywiście na tą niedzielną Eucharystię to była cała wyprawa. I wymagało to naprawdę świetnej organizacji i ja się śmieję, że wyjście na mszę świętą to było po prostu przedsięwzięcie. Ale plus jest taki, że po pierwsze dzieci rosną, więc pocieszmy się, że nie zawsze tak będzie, że one będą takie malutkie. Ale też ważne jest, żeby uczyć dziecko od początku, że rzeczywiście jesteśmy tą wspólnotą. My jako rodzina jesteśmy wspólnotą. I pewnie, że czasami jest tak, że dziecko jedno czy drugie ma jakiś tam bunt i mówi, że ono nie chce iść z nami, że ono by wolało coś innego w tym czasie robić. Ale synku, ale córeczko, ja obiecałam Panu Bogu. Przyprowadziłam, przyniosłam ciebie na chrzest święty i obiecałam Panu Bogu, że dopóki będę miała na to wpływ i ode mnie to będzie zależało, ja poprowadzę ciebie do kościoła. Pewnie, że cię nie zmuszę, ale dopóki mogę, dopóki jeszcze decyduję, zapraszam cię na tę Eucharystię. Przyjdź, bo warto.
Rodzina jest wspólnotą w drodze do Boga, do nieba, no ale jesteśmy grzeszni. Mówimy o mszy świętej, o Eucharystii. No, wiele osób przystępuje do stołu pańskiego. No, ze spowiedzią to bywa różnie. I teraz dzieci też musimy wprowadzić w ten świat pojednania z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jak to u was jest?
U nas dwójka dzieci w tej chwili przystępuje do komunii i do sakramentu pojednania. Nie jest to łatwe po prostu, tak? Bo te dzieci są mimo wszystko ciągle małe i jakby gdzieś tam, żeby się poruszać właśnie na takim Może jeszcze inaczej powiem. To, co byśmy bardzo chcieli, to rzeczywiście jakby staramy się, zresztą czujemy też zachęty naszych duszpasterzy ciągle, żeby nie spłaszczać jakby tego, w jaki sposób mówimy dzieciom o tych najważniejszych rzeczach w życiu.
Bo może właśnie, jeżeli chodzi o Komunię Świętą, pierwszą Komunię Świętą, jest chyba jakoś troszeczkę łatwiej przygotować dziecko. Więcej się o tym mówi, pisze, natomiast jeżeli chodzi o pierwszą spowiedź, w ogóle, żeby było dobrze, ona przeżyta, no ważna jest pierwsza. Początki są najważniejsze. Ale potem również, w jaki sposób no, trzeba dziecku pomóc wejść w ten sakrament pojednania w coraz to bardziej dojrzały sposób, w miarę jak ono wzrasta.
No, jest to wyzwanie i nie mam tutaj jakby bez dwóch zdań. Mówię, na tym etapie jakby rozwojowym nawet dziecka jest to o tyle trudne, że ja myślę, że łatwiej, może nawet nie do komunii przygotować łatwiej. Łatwiej jest jakby technicznie przygotować dziecko.
Tak, tak.
I tu się zgodzę rzeczywiście. I czasami ta technika nam pomaga prześlizgnąć się na tym, co jest istotą tego,
co jest
tak naprawdę. Tak?
Mhm.
Bo gdzieś tam właśnie te wszystkie przygotowania, czy nawet zaliczanie kolejnych modlitw, bo tak to niestety często się odbywa.
I ta musztra w cudzysłowie.
Dokładnie. To nam pomaga jakby mieć takie poczucie wewnętrzne, że dziecko jest przygotowane, ale tak naprawdę nie łapie gdzieś tam istoty, tak, tego spotkania. Bo jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dziecko ma takie poczucie, że się spotyka ze świętym, to też zupełnie jakby w innej relacji patrzy wtedy na swoją grzeszność, tak? Że nie jest to tylko kwestia tego, czy zmówiłem dwa razy, czy nie modlitwę, chociaż jest to oczywiście też bardzo istotne, tak? Ale jest w stanie też jakby patrzeć na swoje życie dojrzale, to, co my próbujemy pewnie robić w naszych spowiedziach, tak? Nie tylko to jest kwestia rozliczenia się jakby rachunkowego takiego z Panem Bogiem, ale rzeczywiście zobaczenie mojej relacji w stosunku do Boga. Bo to jest tak naprawdę wyznacznikiem, tak? Całej spowiedzi i jakby tego, co się zadziewa w konfesjonale. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jakby spowiedź naszych dzieci, to tak osobiste gdzieś tam wyznanie, to było coś niesamowitego, jak one pierwszy raz rzeczywiście szły do konfesjonału. I też to Ania chyba powiedziała, to trochę ci wyjmę z ust, że to jest taki pierwszy moment, kiedy właściwie dziecko widać, że samodzielnie jakby buduje relację z Panem Bogiem, tak? Bo na modlitwie gdzieś widzimy dzieci, ale to rzeczywiście ten znak, gdzie ono podchodzi do konfesjonału, często to jest jakaś zamknięta nawet przestrzeń, tak? Więc widzimy, że jakby jest to moment odłączenia też trochę od rodziców. To jest pewna sfera tajemnicy, która się odbywa między nim a Panem Bogiem. To jest taki piękny moment tak naprawdę też w życiu rodziców. Trochę gdzieś tam szkoda, nie? Pewnie, że coś się kończy, jakiś etap, a z drugiej strony jest to niesamowite doświadczenie tego, że dziecko wchodzi w taką dojrzałość. My już nic nie możemy pomóc wtedy. To jest jego relacja tak naprawdę z Panem Bogiem, tak? I tu się gdzieś tam kończy ta nasza rola. My możemy gdzieś podprowadzać dzieci pod spowiedź, możemy mówić o tym, w jaki sposób tak my pewne rzeczy przeżywamy, w jaki sposób byśmy chcieli zachęcić, tak, żeby dziecko mówiło właśnie, żeby nie tylko zwróciło uwagę na to właśnie rozliczanie, powiedzmy, takie numerkami, tak, ile razy co zrobiłem, ale rzeczywiście, gdzie ta istota jest. Natomiast to, co ono mówi, to w jaki sposób się spowiada, to jest już jego spotkanie po prostu osobiste z Panem Bogiem.
To zachęcanie dzieci do sakramentu pojednania, do przystąpienia do spowiedzi, no to jest, rozumiem, nie tylko słowne, ale tak samo jak z modlitwą. Dzieci dużo wcześniej widzą modlących się rodziców, niż same do modlitwy przystępują, prawda? Jak ze spowiedzią?
Ja myślę, że to jest łatwiej, właśnie, jeżeli to jest coś normalnego po prostu. Bo my to też porównujemy trochę może czasami z reakcjami innych dzieci, to nie tylko dotyczące spowiedzi, ale w ogóle jakby wszystkich takich praktyk religijnych, że jeżeli dom jest rzeczywiście chrześcijański, to pewne rzeczy są dużo bardziej naturalne. Czy tak jak jedziemy na rekolekcje co każdego lata i jest to zupełnie coś naturalnego i normalnego, że nie wiem, jest codziennie msza święta i właśnie są jakieś nabożeństwa pokutne i takie rzeczy. Więc ja myślę, że to jest tak, że dzieci gdzieś tam wchodzą w pewne rzeczy naturalne i jest nam łatwiej. Niewątpliwie jest nam łatwiej, jakby nie trzeba też często mówić, bo to jest normalne, że jak przychodzi niedziela, to idziemy do kościoła, że jak przychodzą pewne momenty, to trzeba, rodzice się spowiadają tak samo.
I dzieci o tym
jakby
wiedzą.
I też normalnie o tym mówimy, tak? Że ja muszę dzisiaj jechać do spowiedzi i nikt nie robi z tego jakiegoś takiego wydarzenia po prostu no, niesamowitego, tak, że coś się raz w roku trzeba się wyspowiadać, więc teraz się szykujemy, powiedzmy, do tego, że no, trzeba ten obowiązek wypełnić, tak. Po prostu czuję, że i to raz, czasami jest to raz w tygodniu, czasami jest to raz na 3 tygodnie. Po prostu też jakby widzą to, to dzieci.
Bo jeśli umiemy powiedzieć dziecku przepraszam, jeśli umiemy my jako rodzice przyznać się do błędu, nie tracimy nic z naszego autorytetu, więcej możemy zyskać. I podobnie jest, nic nie tracimy z naszego autorytetu rodzicielskiego, jeśli dziecko widzi nas klęczących przy konfesjonale. Możemy jedynie zyskać.
Dziękuję. Ojcze Marcinie, budowanie tej wspólnoty, dialogu z Bogiem, rodziny ma miejsce przecież nie tylko w budynku kościoła, ale nasz dom rodziny też ma być tym domowym kościołem. Co w domu?
No tak, w domu według tutaj adhortacji, tak się jej trzymamy dzisiaj, jest napisane tak, Jan Paweł II pisze, kapłaństwo powszechne wiernych, bo wszyscy uczestniczą, małżonkowie również, w kapłaństwie powszechnym przeżywane w małżeństwie, sakramencie, rzeczywiście stanowi dla małżonków i dla rodziny podstawę powołania i misji kapłańskiej, która przemienia ich codzienne życie w duchową ofiarę przyjemną Panu Bogu. I teraz modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci. I tak do tego zachęca nas Jan Paweł II, żebyśmy każdego dnia oddali Panu Bogu siebie na modlitwie takiej rodzinnej, klękając ze swoimi dziećmi. Ja może najmniej o tym wiem, ale kiedy chodzę nieraz do małżeństw, jakoś w swoim życiu kapłańskim czy zakonnym mało chodzę do osób samotnych. Jeżeli już gdzieś wychodzę do kogoś, ktoś mnie zaprosi, to są to zawsze małżeństwa. I to nie tylko nieraz, ale zawsze do małżonków chodzę. Tak jest bezpieczniej dla mnie i dla innych też. I kiedy mają dzieci, a wszyscy chyba mają, gdzie tam byłem, przychodzi, wiecie, kochani bracia i siostry, przychodzi wieczór i oni klękają ze swoimi dziećmi i mówią, my teraz mamy modlitwę i czy ty, ojcze, chcesz, to sobie zostań, a jak chcesz, to idź z nami. Oczywiście, że idę z nimi. Wszyscy klękają, każde dziecko też coś tam mówi Panu Jezusowi, o coś poprosi, może od czegoś za coś podziękuje, ale jest ten dialog, że dziecko po prostu zaczyna samemu rozmawiać z Bogiem. Coś mówić, nie tylko formułę jakąś, ale swoimi słowami. Jest właśnie ten dialog wspólny. Każdy o co innego może, ale jest taka wspólnota. Bo ja myślę, że wszelkie zło zaczyna się właśnie, owszem, może od grzechu, ale myślę, że wszelki grzech zaczyna się od tego, że się już nie rozmawia z Bogiem. Od czego zaczął się grzech Adama i Ewy? Ewa nie rozmawiała ani z Adamem, ani z Panem Bogiem. No to zaczęła rozmawiać z wężem, z szatanem. Nie wiem, czy dlatego, że kobieta musi z kimś rozmawiać. Chyba nie, ale dlatego, że nie było dialogu z Bogiem, więc był dialog ze złym. Od tego się zaczął grzech, że nie ma dialogu, że już się z Bogiem nie rozmawia, że już się Boga nie pyta o nic, że już się Boga o nic w ogóle nie prosi, nie zawierza się Bogu i że się w ogóle już dla Niego nie ma czasu. I kiedy czytam Biblię, widzę wyraźnie, co zrobiła Matka Boża. Przychodzi Archanioł Gabriel do Matki Bożej, do Maryi, i on jej zaczyna mówić. Zaczyna jej mówić Słowem Bożym. Tam były proroctwa Micheasza, Izajasza, Sofoniasza. Taki skondensowany tekst mówił, MP3-kowy, dzisiaj młodzież by powiedziała. I ona słyszy. Ale pierwsze, co Maryja zrobiła, to co ona robi? Mówi, ale jak się to stanie? Jak się to stanie? No, ja nie znam męża. I zanim jeszcze Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych podał reguły rozeznania woli Bożej, już ona wiedziała, ona się już pyta anioła, co to jest, dlaczego, co, jak. I szuka, on jej odpowiada Słowem Bożym, że w naszej modlitwie powinniśmy pytać się również Boga, rozmawiać, właśnie ten dialog, modlitwa, która jest też pytaniem, jest słuchaniem odpowiedzi też Boga. Niekiedy ktoś mówi na przykład na jakiejś rozmowie, nawet jak ktoś starszy przyjdzie, nie wiem, ma tam lat 70, może 80 nieraz, i ktoś mówi, no wie ojciec, no mam problem z pacierzem, to ja zawsze się śmieję, lubię konwersacje, I mówi, wie pani co, czy wie pan co, ja to pacierza też już nie odmawiam długie lata. Ktoś tak patrzy, no ale jest przykazanie, mów pacierz codziennie, albo jeszcze bardziej się pytam, może tak to dziwnie zabrzmi, ale czy Jezus Chrystus, kiedy się modlił w ogrójcu i pocił się tak, że aż krew mu płynęła, czy to był paciorek? Nie, to była modlitwa głęboka. Pan Bóg zaprasza nas wpierw do pacierza, ale potem do coraz głębszych modlitw, do takiej relacji z Nim. Więc ta modlitwa rodzinna to właśnie to, co, od czego zacząłem to słowo, że to jest przede wszystkim relacja z Bogiem, przede wszystkim nasz czas oddany Bogu, kiedy Jezus Chrystus jest w centrum naszej rodziny, w centrum naszego życia.
Ojcze Marcinie, modlitwa rodzinna było bardzo dużo, ale zanim dzieci się urodzą w rodzinie, jest małżeństwo sakramentalne. No to co, mają czekać z modlitwą na dzieci?
No nie mogą czekać z modlitwą na dzieci. Powinni od razu czekać. Pierwszego dnia się modlić. I tutaj
nawet w narzeczeństwie mogą się przecież też modlić razem.
No
prawda?
Tak, no od tego jest narzeczeństwo. Przede wszystkim, bo może nie wiem, od czego zacząć. Ja tu gaduła jestem, żebym nie przesadził. Bo parafia nie wyłączą telefony, te radioodbiorniki. Proszę nie, uwaga, niedługo kończę. Jest tak. W ogóle ostatnio był ślub. Z naszego zespołu Totus Tus para ślubowała. Pozdrawiam ich gorąco. Mieli ślub w sobotę i wybrali jako czytanie sobie Księgę Tobiasza. I tam jest napisane, że po weselu Tobiasz z Sarą się, tak prawda, było ślub, były zaślubiny, było piękne wesele i oni potem poszli na izbę, do góry, na piętro sobie weszli do tej izby swojej. No i pierwsze, co zrobili, to zaczęli się modlić. I nawet nie to o coś prosić Boga, tylko błogosławić Jego za wszystko. Błogosławić. Nie prosić o samochód nowy, bo się może przyda, nie prosić może o zastaw jakiś stołowy czy pieniążki, bo takie trudne czasy, tylko pierwsze co to błogosławili Boga za siebie, za swoje życie. Że oni od razu po uczcie weselnej poszli i pierwsze co zrobili, zanim pomyśleli, gdzie tutaj spać, to pierwsze pomyśleli o tym, żeby błogosławić Boga. I to było właśnie w ich małżeństwie pierwsze. Modlitwa. A to pierwsze to jest najważniejsze. Jeżeli leci lawina, to pierwszy kamyczek jest najważniejszy, bo gdyby nie pierwszy malutki kamyczek, taki mały, nieważny niby, ale gdyby nie on, to cała wielka lawina z hukiem by nie poleciała, to co pierwsze. Więc na początku było słowo. Tak myślę.
I to słowo ma istnieć dzięki małżonkom w rodzinie. W ich małżeństwie, potem jak są dzieci, również.
No dzieci. Chyba tak, ja myślę, że już niech małżonkowie powiedzą, bo ja mam prawo wszystkiego nie wiedzieć.
Ja nie wiem jak w innych małżeństwach, ale w naszym muszę przyznać, że ta modlitwa, małżeńska modlitwa jest czymś, o co musimy walczyć. Jest to zmaganie. Ja jestem głęboko przekonana o tym, że modlitwa małżeńska to jest taki termometr, bym powiedziała, który pokazuje jakby stopień jedności między małżonkami. Im bardziej ta modlitwa jest, im bardziej ona jest taka gorąca, szczera, prawdziwa, jeśli jest to naprawdę spotkanie z Bogiem w tej świadomości, że gdzie dwóch lub trzech spotyka się, tam Jezus naprawdę jest pośród nich i wierzę po prostu, że jest to rzeczywiście wyraz jedności.
Tak jak Ania powiedziała, ja myślę, że to jest w ogóle podstawa, ta modlitwa małżeńska, bo nawet jeżeli spojrzymy na rodzinę, to tak naprawdę chyba dużo łatwiej nawet się modlić z dziećmi, dlatego że tak naprawdę też jest uderzenie jakby w jedność małżeńską, bo jeżeli zobaczmy, jeżeli jakby jest uderzenie w jedność, czyli nie ma tej modlitwy małżeńskiej, to tak naprawdę też ta modlitwa gdzieś tam powiedzmy rodzinna, ona traci swój smak, tak, i swoją jakość. I ja myślę, że dzisiaj ten świat generalnie idzie w kierunku jakby rozbicia małżeństw. I to jest jakby podstawą dzisiaj. Nawet były robione badania w Wielkiej Brytanii, że jeżeli mamy mówić o szczęśliwych rodzinach, to pierwszą rzeczą, którą jakby musimy ochronić i obronić, to tak naprawdę jest małżeństwo. I w momencie, kiedy jest małżeństwo, ta jakość małżeństwa jest rzeczywiście no bardzo dobra, tak? To później to się przekłada też na całą rodzinę. I z tej no, tak naprawdę modlitwy gdzieś będzie pewnie też wynikać modlitwa później rodzinna. My się staramy rzeczywiście modlić się z naszymi dziećmi codziennie i No właśnie, zaczynamy, oczywiście mamy też stałe takie modlitwy, te, które dzieci znają, natomiast staramy się wprowadzać jakby te nasze dzieci też taką modlitwę właśnie spontaniczną, może tak to nazwijmy. I zaczyna się to pewnie od bardzo prostych takich naszych spraw, czyli podziękowania za to, co się wydarzyło w dzisiejszym dniu, prośby o to, co jest istotne. I to jest też ciekawe, że nasze dzieci nas często zaskakują swoimi modlitwami, bo się okazuje, że my czasami dużo bardziej upraszczamy różne rzeczy niż one. I gdzieś tam te modlitwy się pojawiają. Ania, widzę, że
albo,
chce tutaj...
Albo odwrotnie, że czasami coś przekombinujemy, a dzieci z taką cudowną prostotą modlą się.
Dokładnie. Dziękuję za najprostsze rzeczy, które się gdzieś tam wydarzyły, a których my już nie jesteśmy w stanie dostrzec po prostu, bo tak to życie gdzieś tam komplikujemy, że właśnie te najprostsze rzeczy, najwspanialsze, to nawet uśmiech, który dzisiaj widzę, tak, na twarzach waszych, gdzieś tam to przechodzi gdzieś tam bez zauważenia, tak, w naszym życiu, a dzieci potrafią rzeczywiście gdzieś tam z boku tymi swoim takim dziecięcą prostotą po prostu to zauważyć. I tak się staramy, żeby te dzieci nasze rzeczywiście modliły, żebyśmy się razem modlili jako rodzina. Staramy się być w tym wierni, aczkolwiek jako wszystko dzisiaj trzeba walczyć, tak? Dzisiaj generalnie o ten klimat Boży trzeba walczyć. Jesteśmy i zabiegani, i gdzieś tam myśli nam codziennie uciekają. I myślę, że są też głębokie tak naprawdę w nas takie pokłady niewiary, bo myślę, że to z tego się bierze, że tak naprawdę jeżeli zamienimy ten czas, który dajemy powiedzmy na te wszystkie codzienne obowiązki, na czas Panu Bogu, że to i tak się wszystko ułoży po prostu, tak? I tu gdzieś potrzebujemy tego tak naprawdę zawierzenia i głębokiego takiego przeformułowania tak naprawdę naszego życia. Czy nawet zamienimy czas dzieci, tak? Który dzisiaj bardzo często dzieci są zabiegane i mają tysiące obowiązków, ale tak naprawdę to, co ojciec nam tutaj ciągle jakby powtarza, tak? Jak nie będziemy mieli czasu dla Pana Boga, to się wszystko gdzieś tam zmieni.
Ale teraz ojciec Marcin, jeszcze o czasie, bo czas nam ucieka.
Czas. To już wolałbym inaczej zacząć, ale już tak było powiedziane. Ponieważ co ja Bogu mógłbym oddać? Co ja mogę Bogu oddać? Pieniądze? No skąd mam pieniądze? No bo pracuję, a skąd mam pracę? No bo Pan Bóg dał mi takie zdolności, poszedłem na takie studia, mam takie wykształcenie, ale to On mi dał takie zdolności, więc pieniądze mam dzięki Niemu tak naprawdę, bo gdyby nie te zdolności, to nie miałbym tej pracy, więc nie miałbym tych pieniędzy, tego kapitału. Więc wszystko, co mam, od Boga pochodzi i wszystko w końcu zostawiamy, prawda? I żonę trzeba zostawić kiedyś, i męża, wszystko jest utracalne i wszyscy, i samochód zostawię, i też no na cmentarznik lodówki naszej nie będzie przynosić. Mogą ktoś się zżył bardziej z lodówką niż z żoną. Za przeproszeniem. Nie, wszystko muszę zostawić. I wszystkich. I tak, pieniądze zostawię. Z tym, co sobie poradzą akurat, nie? Ale jedno jest, co do mnie tylko należy. I czego no, mogę wykorzystać lub nie. Jedno coś, co należy do mnie, bo skoro wszystko muszę zostawić, to do mnie do końca nie należy. I tym czymś jest przede wszystkim mój czas. Tutaj na tym świecie mówią czas to pieniądz, ale nie, czas to wieczność, bracie i siostro. Twój czas na ziemi to jest twoja waluta na całą wieczność. Więc chodzi Bogu o to, bo Pan Bóg to nie jest Bozia, co w kącie stoi, a miłością się obdarza kogoś innego, a do Bozi się idzie z problemami, bo jak jest matura. Nie, to nie jest dobre, bo Pan Bóg nie jest wtedy pierwszy. Właśnie o to chodzi, żeby każdego dnia spojrzeć Bogu w twarz, oddać Jemu trochę czasu. To jest bardzo trudne. Zobacz, jeżeli masz obraz Chrystusa w domu albo masz krzyż, myślę, że masz, spróbuj dzisiaj wieczorem, zrób sobie taki test. Popatrz trzy minuty z zegarkiem Bogu w Jego twarz. Patrzę 3 minuty Bogu w twarz i czuję głos wewnętrzny: już nie mogę. A 3 godziny gapię się w serial telewizyjny i mówię: jeszcze! O, jak to trudno Bogu oddać czas. Wiecie, ale właśnie to jest to, żeby każdego dnia, każdego wieczoru najlepiej, dla mnie to wieczoru najlepiej, żeby oddać Bogu troszeczkę czasu, bo czas dany nam na ziemi jest przede wszystkim, żeby ugościć Boga, żeby Jego przyjąć. Więc czy cieszysz się z tego, że masz taki czas? Czy powiesz Mu: Boże, wiesz, lubię Ciebie, jesteś miłym gościem, przychodź do mnie codziennie, jesteś mile widziany w naszej rodzinie. Czy może pomyślisz sobie dzisiaj: o, tutaj księżulo tak gadał jakoś o tym czasie, i wpadniesz na pomysł, może powiesz: no ale nie, no znowu ty, Wiecie, nawet prymitywny człowiek wyczuje, że nie jest lubiany w naszym towarzystwie i przestanie nas odwiedzać, a Pan Jezus nie jest prymitywny i też ma serce. Więc proszę was, bracia i siostry, wpadnijcie na to, żeby chociaż 10 czy 15 minut każdego dnia popatrzeć na Niego, bo wiemy, co się dzieje, kiedy w rodzinie, kiedy mąż z żoną nie mają czasu dla siebie 24 godziny na dobę. To rodzina się taka rozpada, prawda? Kiedy my nie mamy czasu, żeby spojrzeć Bogu w oczy. Więc zamknijcie się na wszystko, wyłączcie telefon, a nawet jak ktoś zapuka, to powiedzcie, przepraszamy, rozmawiamy z kimś bardzo ważnym. Każdy to, myślę, że doceni i rozważy, zostawi was. Najważniejsze jest właśnie znaleźć dla Boga chwilę czasu każdego dnia.
Czas dla Boga to nie tylko modlitwa. Jak ten czas spędzać właśnie z dziećmi, żeby dzieci też czuły, że czas należy do Boga? Poza modlitwą, poza kościołem.
Znaczy ja myślę, że jakby pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest generalnie jakby pokazać w codziennym życiu, tak? Że Pan Bóg nie jest jakby tylko takim ekstra wydarzeniem, o po prostu. Że to jest tylko, pewnie, że potrzebne są takie momenty, jak modlitwa wieczorna, czy poranna przed wyjściem do szkoły na przykład, czy nie wiem, czy studiowanie słowa na przykład gdzieś tam w niedzielę, czy wyjście na Eucharystię niedzielną. Natomiast ja myślę, że to, co jest najistotniejsze, to jakby przekazywanie takiej normalności życia z Panem Bogiem. I to jest gdzieś tam podstawa tak naprawdę w rodzinie, żeby dzieci nie tyle czuły, że to jest właśnie... Bo my dzisiaj mamy taką pokusę ogromną, żeby podzielić to nasze życie. Na życie świeckie i życie z Kościołem czy z Panem Bogiem, tak? I teraz jakby cała jakby tutaj no, tajemnica i jakby sztuka polega na tym, żeby dziecko w szkole też czuło, że tam jest Pan Bóg, żeby, nie wiem, w takich wydarzeniach, które gdzieś tam spotykają mnie na podwórku, żeby też czuło i potrafiło tak naprawdę żyć z Panem Bogiem. Mamy też doświadczenie wspólnych wyjazdów z ojcem Marcinem, z młodzieżą. I powiem szczerze, że może nie w tym roku, ale 2 lata temu byliśmy na koloniach i najwspanialszym doświadczeniem przejścia Pana Boga to był mecz jakby z drugą kolonią, który zaczął się od strasznej takiej nienawiści, można powiedzieć, gdzieś tam, między naszymi grupami, nawet nasze dzieciaki, my gdzieś tam, nawet było się ostro. Tam, dokładnie, gdzieś nakręciliśmy niesamowicie, ale skończyło się tym, to i tutaj nie zawaham się tego, przejściem Pana po prostu przez tą młodzież, bo oni potrafili później zobaczyć to w Bożym świetle, tak? Potrafili później się modlić za tych swoich, no nie przyjaciół, tak? To by trzeba nazwać w pewnym momencie, tak? I to jest właśnie jakby też sztuka, żeby nie tylko w kościele potrafić jakby zobaczyć tego Pana Boga, bo to jest trochę łatwiejsze może czasami nawet, bo wszelkie okoliczności jakby sprzyjają temu, ale właśnie jakby wykorzystywać taki moment, który Pan Bóg daje tak naprawdę, bo ja wierzę, że to był też moment dany od Pana Boga na to, żebyśmy zobaczyli Go w takiej zupełnie codziennej jakby sytuacji. I to jest najtrudniejsze chyba tak naprawdę.
No to jak te Boże światło wprowadzacie do życia rodzinnego? Kuchnia, szykowanie posiłków, nakrywanie do stołu, zmywanie zabawki, odrabianie lekcji, porządkowanie, wynoszenie śmieci, odwiedziny przyjaciół, rodziny. Jak to Boże światło wprowadzacie?
Po pierwsze trzeba je na pewno mieć.
W sercu,
tak, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to, o czym często mówię, nie wstydzić się. Po prostu nie wstydzić się i nie zostawiać rozmów z Panem Bogiem na wyjątkowe okazje. Na to, że będzie niedziela, zasiądziemy i wtedy będziemy rozmawiać o Panu Bogu, bo to jest dobry czas. Kiedy nie ma mnie w domu i dzwonię do moich, rozmawiam z córeczką, mogę opowiedzieć jej, co mnie spotkało, jak spotkał mnie Pan Bóg tego dnia. W taki naturalny sposób. Tak jak opowiedziałabym, że spotkałam koleżankę, że to mnie ucieszyło. Tak jak spotkał mnie Pan Bóg dzisiaj.
Ale są też trudne sytuacje. Na przykład dzieci się pokłócą, bo mamy normalne dzieci. I to jest na przykład okazja, tak, do tego, żeby też jakby wprowadzić Bożego światła później. W jaki sposób to rozwiązać? Jak sobie spróbować przebaczyć, tak? Czy coś jest grzechem już tak naprawdę, czy coś nie jest grzechem. Tu mówiliśmy też o spowiedzi gdzieś wcześniej. I to są takie właśnie sytuacje, które tak naprawdę pozwalają wprowadzić, to Pan Bóg tak naprawdę nam wprowadza te tematy. I teraz rzeczywiście możemy jakby siadać codziennie i rozmawiać o tym, jak przygotować się do spowiedzi, a możemy jakby też próbować wyłapywać te rzeczy, które Pan Bóg daje na każdy dzień, i rozmawiać z dziećmi, tak? Rozeznawać pewne rzeczy, czy to właśnie w takim Bożym świetle, jak to wygląda, tak? Co jest tak naprawdę od Pana Boga?
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, i tak już długo mówimy tutaj ze studia. Zapraszamy Państwa teraz.
No właśnie, najwyższy czas zaprosić słuchaczy. I tak telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 kierunkowy 011 48 56 z USA. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat rodzina wspólnotą w dialogu z Bogiem. Nasi goście to ojciec Marcin Ciechanowski i Państwo Anna Jarosław Przeperscy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Witamy.
Dziękuję za tą katechezę. Chciałbym też poprosić o odpowiedzi na moje pytania. Mianowicie, ja też przy tej okazji chciałem też pozdrowić wszystkich moich bliskich i wszystkich, którzy właśnie rozwijają swoją drogę w życiu. Chciałem zapytać, bo są też takie poradnie rodzinne, które po prostu ludzie często, wiem, że moi znajomi nie chcą tam iść, bo wiedzą, że tam zaraz jakieś też potem robi się jakąś opinię i między sobą i trudno też odnaleźć się w ogóle w tym wszystkim. I mam też taką rodzinę, która kłóci się po prostu, nie potrafią dojść do jakiejś zgody wzajemnej. Nawet jeden małżonek mieszka gdzie indziej, drugi gdzie indziej. I też była modlitwa między innymi, też słuchałem tylko Radia Maryja, chodzili do kościoła, ale to wszystko takie powierzchowne było. No i jakoś też ja tam próbowałam w to zaangażować się, ale no nic tutaj się nie dało. Może właśnie coś, czegoś brakowało i jakoś też chciałam o radę, co mam daje robić ewentualnie. I też wiem, że jest tak, że często ludzie są uparci, trudno przekonać, bo ktoś, że ma jakąś rację, przeważnie te osoby starsze, kto wtedy trzymają się z tego, co oni wcześniej ustalili, a nie wychodzą na przykład naprzeciw temu, co chce od nich Pan Bóg, że szukają bardziej egoistycznie. I teraz pytanie, jak właśnie takim osobom pomóc, jak też nawet wyjść naprzeciw i jakby, czy to chodzi o świadectwo, czy też żeby skorzystać z jakiejś jego jeszcze porady, czy nawet pisać jakieś rekolekcje. Tak, i
Dziękuję Panie Tadeuszu za pytania. To już jest zagadnienie. Proszę bardzo, ojciec Marcin.
Jeżeli mam mały problem i coś mnie małego boli, to biorę tabletkę. Mała rzecz. Jeżeli ja już jestem poważniejszy chory, to muszę już skontaktować się z lekarzem i iść na wizytę. Ale jeżeli jestem już poważnie chory, to muszę iść do szpitala. Więc jeżeli mam mały problem, to trzeba modlitwy i zachęciłbym jako receptę i za pokutę adorację Najświętszego Sakramentu. Jeżeli mam poważniejszy problem, to zaleciłbym rozmowę z kapłanem, który to pokieruje do odpowiedniej poradni rodzinnej, która jest przy każdej parafii. Tam są ludzie wierzący, Boży ludzie. Ale jeżeli jest już poważny problem, no to zaproponowałbym rekolekcje.
Zamknięte.
Tak, tak, bardzo. To robimy u nas, u Paulinów też. Każda formacja ma swoje rekolekcje. Ojciec proboszcz zawsze dwoi się i troi, żeby każdy ojciec, który tam coś ma, pojechał na swoje rekolekcje. To jest bardzo trudne, ale właśnie to jest piękne, że u nas w wakacje to każdy ojciec, który ma jakąś wspólnotę, on jedzie na rekolekcje dla tej wspólnoty i takie zadbane u nas jest to bardzo w parafii. Od razu ojcu proboszczowi, naszemu Stanisławowi Kochanowi, piękne nazwisko, dziękuję za taką otwartość. Właśnie rekolekcje polecałbym też.
Jeżeli Pana Boga całym sercem nie przyjmiemy i w całości mu się nie oddamy, tylko to jest pokusa szatańska. W niedzielę do kościoła i już poszedłem. Już u spowiedzi byłem raz w roku czy coś, troszeczkę, no to potem takie są efekty. Pan Bóg musi mieć miejsce w naszym sercu, żeby mógł działać. Inaczej, no to po prostu no są takie właśnie efekty, że się rozpadają małżeństwa.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Teresa z Ostródy.
Prosimy.
Sybiraczka, tak pragnie porozmawiać z Radiem Maria. Ja jego słucham, telewizji nie słucham, nie oglądam nic. Tylko te radyjko stoi przy mnie i ja jego z tym radyjkiem nie rozstaję się. Modlitwy stale, wszystko słucham, a przede wszystkim błogosławionego naszego kochanego Ojca Świętego bym słuchała dzień i noc. Było w Częstochowie 26 uroczystość. Ja słuchałam cały czas, bo jestem po dwóch zawałach i chora. Teraz operację w styczniu miałam. A teraz 19 jadę do wojewódzkiego szpitala.
Pani Tereso, bardzo współczujemy, ale cieszymy się, że się pani dodzwoniła do nas i że pani kocha wspólnotę Radia Maryja i słucha kateches.
I w tej wspólnocie jest też dialog, do którego pani się też dołączyła, więc też dziękujemy pani za dialog.
I cała wspólnota, myślę, że będzie pamiętała o pani. Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Witam serdecznie.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Rzeszowa. Przygodnie Państwo, mam ogromną prośbę. Czy mogłabym prosić o informację, o której dzisiaj będzie wyemitowana homilia biskupa Ryczana z poniedziałku? Tylko o to chciałam prosić.
Tego to ja nie wiem, ale dzisiaj to chyba już dokładnie nie, po północy. Mam wrażenie, że po północy będzie.
To po północy.
Na pewno ale w programie dla zagranicy, dla Stanów Zjednoczonych, bo do północy no to kompleta kończy się 23:45 wiadomości, parę komunikatów, także bezpośrednio po północy na pewno będzie. Dziękuję bardzo pani. Dzisiejszy temat to rodzina wspólnotą w dialogu z Bogiem. Nasi goście to ojciec Marcin Cichanowski, państwo Anna i Jerzy Przeperscy.
Słuchamy Radio Maryja.
Jeszcze Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria Skira tutaj z Torunia. Witamy. Razem ze swoim mężem przysługujemy się tej pięknej audycji Rodzina Wspólnotą w Dialogu z Bogiem. I chcielibyśmy się też podzielić z wami i ze słuchaczami swoimi swoim życiem, swoim odczuciami i tym wszystkim, co my tutaj przeżywamy. My również, podobnie jak i ci nasi tutaj rozmówcy, Eucharystia stanowiła dla nas i do tej pory stanowi takie miejsce, które od początku jednoczyło nasze małżeństwo, a potem naszą rodzinę, nasze dzieci. Podobnie już teraz nasze dzieci są duże, urosły, mają po 20 parę lat. I muszę powiedzieć, że dzięki temu, że była wspólna modlitwa rodzinna, wspólna modlitwa małżeńska, bo dzieci nas obserwowały, i dzisiaj możemy się cieszyć tym, że włączają się również we wspólnotę, w ruch Światło Życie, do którego należymy. Bardzo często widzimy ich, że już same, bez prowadzenia za rękę, korzystają z codziennej Eucharystii. Jesteśmy naprawdę tym bardzo wzruszeni i dziękujemy Bogu za to. I też wspólnie z nami uczestniczą w szerokiej ewangelizacji. Na tyle, na ile jako rodzina możemy ją prowadzić. Chcielibyśmy, jeśli tu możemy, że o tych wszystkich problemach, które tutaj poruszacie, wspólnota opiera się na Jezusie, oparta na Jezusie Chrystusie, na sakramentach. O tych treściach chcielibyśmy tutaj powiedzieć w sympozjum, które organizujemy w Toruniu, sympozjum Rodzina Inaczej. Rodzina Inaczej to właśnie rodzina oparta, rodzina normalna, która urzeczywistnia Boży zamysł w swoim porządku. Czy słychać mnie?
Tak, tak. Bardzo dobrze.
Tam prawdę o tej normalnej rodzinie tak czujemy, że trzeba manifestować. Bo przyszły teraz takie czasy, że o normalność musi się walczyć. Prawda o rodzinie, o świętości małżeństwa, o wychowywaniu dzieci przez oboje rodziców, ojca i matkę, o odpowiedzialności ojca za rodzinę, o poszanowaniu wartości chrześcijańskich w rodzinie, żeby docierała do szerszej rzeszy ludzi, żeby utrwalała się w ich umysłach i w ich sercach. I w tym celu to właśnie wielkie wydarzenie, które teraz organizujemy w Toruniu, Rodzina Inaczej, zapraszamy wszystkich, którzy są w naszej diecezji, w naszym mieście, do auli UMK w Toruniu. Sympozjum rozpoczniemy w sobotę, 15 października, i będzie kontynuowana też przez większą część niedzieli. No i celem tego wydarzenia...
Przepraszam, w sobotę 15 października w auli UMK o godzinie...
O godzinie 9. No nie wiem, czy tutaj bliżej określać, ale naprawdę zapraszamy znakomitych gości, pedagogów, psychologów, teologów, znawców problematyki społecznej, rodzin, znawców problemów wychowawczych. Także warto tutaj, chciałabym tylko zerknę do swojego programu i chciałabym tutaj zaznaczyć, jakie przewidujemy tematy na tym sympozjum. Może kogoś zainteresuje. Na przykład dzieci niewychowane. Media jako konkurencja rodziców. Więc poprowadzi ten wykład ksiądz profesor dr Andrzej Zwoliński. Wstań, weź dziecię i jego matkę w poszukiwaniu duchowego programu dla mężczyzny. Mamy tutaj wykład znakomitego kaznodziei księdza doktora Piotra Pawłukiewicza. Mamy też, zapraszamy też w niedzielę na cały blok tematów, wychowanie mężczyzn do pełnienia funkcji ojca i męża, wzorce kobiecości i męskości kreowane w wybranych czasopismach młodzieżowych, destrukcja tradycji czy rozwój nowoczesności, więc to jest profesor Kustra. Mamy też, zapraszamy też
ksiądz panią
Małgorzatę Noworodzką, autorkę książek dla dzieci i młodzieży. będzie mówiła o duchowej wojnie, o młode pokolenie. Jak rozmawiać z dziećmi o miłości, czyli wychowanie seksualne w rodzinie, to też jeszcze dodatkowy problem. I wiele innych jeszcze zagadnień. Oj, zapraszamy jeszcze parę krajową domowego kościoła. Także bardzo, bardzo serdecznie tutaj jako współorganizatorzy tego sympozjum, łącznie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, łącznie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Wspólnotą Akademicką przy parafii świętego Józefa, zapraszamy naprawdę bardzo serdecznie na to wydarzenie. No oczywiście jeszcze będziemy tutaj gościć zespół muzyczny pod kierunkiem Jana Budziaszka. Myślę, że będzie on w jakiś sposób uatrakcyjniał to nasze spotkanie w sobotę i w niedzielę.
A więc teraz sumując...
Nie wiem, wyczerpująco o wszystkim powiedziałam, ale jeśli są jeszcze jakieś, króciutko coś jeszcze mogę dodać, to czekam na jakieś pytania.
Sympozjum Rodzina Inaczej, sobota 15 października o godzinie 9 w auli UMK. Dwa dni, całość... Szczegóły na stronie internetowej?
Szczegóły na stronie internetowej domowego kościoła lub w zakładce aktualności oraz na stronie www.marszdlażycia.toruń.pl. Więc na tej stronie można nawet wejść w Google i napisać Rodzina Inaczej i sympozjum i na pewno ukażą się wszystkie informacje na ten temat.
Tak, bo Rodzina Inaczej to nam mogą ciekawe rzeczy wyjść, ale nie za bardzo pouczające.
Ale myślę, że tutaj Rodzina Inaczej to znaczy to jest ta rodzina oparta na... urzeczywistniająca Boży zamysł o rodzinie. Myślimy o tym sensie. W tym sensie inaczej.
Dziękuję bardzo.
Bożym znaczeniu.
Tak, tak, to jest ważne. Bóg zapłaci za tą informację, za Dziękuję świadectwo bardzo. Życia Panie również Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, chwila muzyki i garść informacji. Drodzy Państwo, 22.58 minęła. Informacje. Najpierw spotkanie małżeńskie. Jest tego dużo.
Tak, spotkania małżeńskie są to rekolekcje dla małżeństw, które te rekolekcje uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I tu ważna informacja, żeby zgłoszenia telefoniczne były osobiście. Małżonkowie osobiście zgłaszali telefonicznie prośbę. I tak od 21 do 23 października będą takie rekolekcje w Gdyni, w Kaliszu, w Łodzi, w Koszalinie, w Tarnowie i w Toruniu. I teraz zgłoszenia w Gdyni przyjmują Państwo do Lewa pod numerem telefonu 58 683 80 01. 58 683 80 01. W Kaliszu Państwo Szymańscy pod numerem telefonu 62 764 50 97. 62 764 50 97. W Łodzi Państwu Marcinkiewiczowie telefon 42 681 32 2. Czy to jest tak?
Coś tutaj jakiś mamy błąd. Coś przepraszam bardzo.
25. Końcówka. W Koszalinie Państwo Glanc, telefon 94 352 1806. Powtarzam, 94 352 1806. W Tarnowie Państwo Skrzypiec, telefon 605 884 177. 605 884 177. I w Toruniu Państwo Mazurkowie, telefon 609 688 777. 609 688 777. I można szczegóły uzyskać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 18 października. Modlitwa ocaleniem ojczyzny. Poprowadzą redaktorzy miesięcznika Różaniec, ojciec Stanisław Przepierski, ksiądz Szymon Mucha i siostra Wioletta Ostrowska. Za dwa tygodnie, 25 października, zaduszki dawniej i dziś, poprowadzi etnograf pani Aldona Plucińska. A 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, temat Do nieba trafiają tylko święci. Ksiądz Zbigniew Wądrzyk. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie audycje, które mają u nas miejsce, są dostępne w archiwum na stronie www.radiomaria.pl pod zakładką audycje dla małżonków. Ojciec Marcin Ciechanowski, który jest naszym gościem dzisiaj, chciałbym, żeby jeszcze ojciec powiedział, co ojcowie Paulini, jaką ofertę mają bezpośrednio właśnie dla małżonków, dla rodziców, bo jest to bardzo istotne, związane z błogosławieństwem, związane z modlitwą o uzdrowienie.
O tak, zapraszamy na msze święte o uzdrowienie co miesiąc, zawsze w pierwszy czwartek miesiąca, oprócz kwietnia i maja będzie w drugi, ale normalnie w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19.30 u nas u ojców Paulinów. Mamy też cykliczne konferencje biblijne przy duszpasterstwie akademickim, ale te konferencje są dla wszystkich, mniej więcej w takim stylu, jakim to tutaj dzisiaj było mówione. Można szczegóły się dowiedzieć u nas na stronie internetowej. Jak się wpisze w wyszukiwarkę Paulini Toruń, to tam są informacje zawsze zamieszczane i też tam można kliknąć, tak się mówi, na twarz moją i tam będzie adres mailowy ojciec Marcin C@gmail.com i tam można też przesłać swojego maila, wtedy będziemy na bieżąco przekazywać wszelkie informacje. Chciałbym zaprosić na najbliższe nabożeństwo, na mszę świętą o uzdrowienie 3 listopada w czwartek na 19:30. Będzie specjalne takie nabożeństwo o uzdrowienie rodzin i przodków. Ponieważ bywa tak, że ktoś z przodków zawini i potem konsekwencje muszą nosić dzieci, czy tego chcą, czy tego nie chcą, i będziemy prosić Boga po prostu, aby przeszedł przez wszystkie pokolenia nasze, właśnie 3 listopada o 19:30 w czwartek.
I modlimy się za nasze dzieci, również w różańcu rodziców za dzieci. To jest taka inicjatywa, też jest strona internetowa www.rozaniecrodziców.pl, gdzie tworzy się róże różańcowe i modlimy się, by Pan Bóg naprawił to, co my jako rodzice może, czego nie dopełniliśmy, co może zepsuliśmy niewłaściwie wychowując nasze dzieci, a teraz no, nie potrafimy tego zrobić, by Pan naprawił te wszystkie nasze błędy. Drodzy Państwo, odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, witamy.
Nawiązując do tematu audycji, chciałabym powiedzieć, że czasami rodzina przychodzi do Boga bez tej radości, bez tego stroju weselnego, o którym mówił ojciec Marcin. Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie jest w stanie go ubrać. Myślę tu o takich wielkich tragediach, które spotykają rodziny, i o największej tragedii, jaką jest śmierć dziecka. A myślę o tym dlatego, że październik jest takim miesiącem pamięci o zmarłych dzieciach. Ja sama mam 5 dzieci, z których 2 zmarła przed narodzeniem. Jestem też członkiem Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu. I staram się w październiku przypominać o tym, że nasze dzieci były. Że one chociaż pojawiły się czasami tylko na krótką chwilę w naszych rodzinach, są i na zawsze będą członkami naszych rodzin. 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu w wielu bardzo miastach w Polsce odbywają się spotkania dla rodziców po stracie. Bez względu na to, w jakim wieku były dzieci, kiedy zmarły, odprawiane są msze święte. Rodzice spotykają się gdzieś w plenerze i wypuszczają do nieba takie błękitne i niebieskie, błękitne i różowe baloniki z imieniem dziecka albo z listem, który piszą do zmarłego dziecka. Takich rodzin jest w Polsce bardzo wiele, setki tysięcy. Co roku około 40 tysięcy dzieci umiera w wyniku samoistnych poronień. Kolejne 2 tysiące rodzi się martwych, a ponad 8 tysięcy umiera przed ukończeniem 18 roku życia w wyniku wypadków albo chorób. I chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że są rodziny, które mają trudniej w kontakcie z Bogiem, które wspólną modlitwą obejmują także tych członków, których nie ma przy nas fizycznie, którzy są obecni, ale w taki inny, jedynie duchowy sposób. Gdyby ktoś chciał pobyć z nami albo powspominać zmarłe dzieci, to bardzo zapraszamy na te msze święte i te spotkania, które będą. One będą w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Koszalinie, w Krakowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Elblągu, naprawdę w bardzo, bardzo wielu miastach w Polsce. Na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu www.poronienie.pl i na takiej stronie internetowej 15października.info zbieramy informacje o tych wszystkich spotkaniach, które będą się odbywały.
Dziękuję bardzo, bardzo Pani Małgorzato za to świadectwo i za informacje. Ojciec Marcin.
No i oczywiście w Toruniu też zapraszają ojcowie Paulini. Na godzinę 18 w niedzielę będzie msza święta i błogosławieństwo właśnie dla osób, które straciły swoje dziecko. Straciły w sensie tylko fizycznym, bo na całą wieczność nie, bracia i siostry. I mamy powód do trudnej radości, ale zawsze radości, że Pan Bóg kocha nas nie mniej, a na pewno bardziej i żadnemu dziecku nie zrobi krzywdy, wręcz przeciwnie, obdarzy szczęściem, tylko po prostu trochę szybciej, a wszyscy spotkamy się w domu naszego Ojca.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Dorota z Torunia.
Szczęść Boże.
Chciałam pozdrowić bardzo Ojca Marcina. Witamy. I Jarku, Ciebie również, osoby prowadzące. No i chciałam się też odnieść do tych słów, bo są takie bardzo mocne dzisiaj. Chciałam iść spać, ale niestety przypomniało mi się, że jest audycja, więc szybko włączyłam i jak zwykle Ojciec Marcin ze swoim duchem i wie tak samo. Pobudziliście mnie do tego, że postanowiłam zadzwonić i chcę się odnieść do tego czasu, o którym ojciec Marcin mówił, że czas, że mam walczyć i dać czas swój, znaleźć swój czas dla Chrystusa. To takie doświadczenie w moim życiu, że to jest niesamowite, właśnie oddać swój czas, znaleźć chociaż do tego trochę czasu. Zobaczyłam w swoim życiu, że nie miałam nigdy tego czasu, bo faktycznie, bo wszystko było ważniejsze, ważniejszy był telewizor, ważniejsze było sprzątanie w domu, ważniejsze były inne obowiązki, a tak naprawdę to nie jest najważniejsze, bo tak jak też ojciec Marcin mówił, tego wszystkiego nie weźmiemy ze sobą na drugi świat i do Królestwa Niebieskiego, jeżeli oczywiście się kiedyś ja na przykład dostanę.
Ale
do czego zmierzam? Do tego, że wpatrywanie się w oblicze Chrystusa, czy to przed Najświętszym Sakramentem, czy po prostu w domu, patrząc rzeczywiście w oczy Panu Jezusowi, to jest, ja doznaję bardzo takiego pokoju w sercu, bo widzę, że im więcej przebywam z Chrystusem sam na sam, im więcej po prostu patrzę na Niego i tak On wie dokładnie, co w moim sercu, co się dzieje w moim życiu, tym bardziej poprawiają się relacje chociażby z moim mężem, z moimi dziećmi. Wiadomo, że człowiek jest ułomny i grzeszy i robię gdzieś po drodze różne też rzeczy i tak dalej, ale mam świadomość tego, że jeżeli jestem grzesznikiem, to przychodzę prosić o miłosierdzie. I to jest niesamowite, że Pan Bóg przychodzi z taką niesamowitą łaską, że tak jak mówię, jeżeli wiem, że On jest w moim życiu najważniejszy, to tak naprawdę dzisiaj zależy mi tylko i wyłącznie na relacji z Nim, bo wiem, że za chwilę ta relacja będzie się bardzo dobrze przekładała na relacje z moim mężem, z moimi dziećmi. I to jest właśnie to, o czym powiedział ojciec Marcin, to jest niesamowite. I zachęcam naprawdę do takiej modlitwy, wpatrywania się i oddawania wszystkiego tak naprawdę, co jest w sercu, co nas boli, co nas trapi, również to, co raduje, bo tak naprawdę do Chrystusa przychodzi się z każdą rzeczą, z tą radością i z tym smutkiem. A druga sprawa to jest też taka, o czym też Ania mówiła odnośnie tego, że dzieci przychodzą do domu na przykład i opowiadają o swoim przeżyciu w ciągu dnia, bo napotkały, bo widzą, że dana sytuacja była od Pana Boga. I to jest też niesamowite właśnie, że my mamy trójkę dzieci, nasz syn ma 12 lat, chodzi do szkoły muzycznej i bardzo często jest tak, że z moją drugą córką, która też chodzi do muzycznej, przychodzą na przykład i opowiadają jakieś zdarzenia, które miały miejsce w szkole i się okazuje na przykład, że syn mówi, mamusiu, no to jest niesamowite, bo dzisiaj miała być klasówka i była ta klasówka, pomodliłem się do Ducha Świętego i napisałem, no, a właściwie nie umiałem do końca. Albo też nie wyjdą rano bez modlitwy, proszą zawsze o błogosławieństwo, żebyśmy my jako rodzice robili to błogosławieństwo. I to jest właśnie takie niesamowite, że żeby być takim naturalnym, to też to co Ania mówiła, żeby po prostu starać się, ja wiem, że to może mi się łatwo mówi, ale sama też upadam, ale wiem, że to jest właśnie walka, tak jak też mówił Jarek, walka o to, aby po prostu walczyć, bo dzisiejszy świat, dzisiejsze życie jest takie, że inne są wartości ważniejsze, a tak naprawdę najważniejsza wartość to jest Chrystus. To tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Dzięki za te wielkie słowa i z Panem Bogiem. Wszystkich pozdrawiam. Pa.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
My nie znamy Pani Dorotki. Ona u nas, u Paulinów, prowadzi scholę dziecięcą razem z mężem. I ostatnio byłem u nich w mieszkaniu poświęcić im na ścianie. Nie ma telewizora tam w tym domu, na szczęście. jest radio, o czym właśnie skąd pani może nas słuchać, ale jest na ścianie wielka twarz Pana Jezusa. I wszyscy, którzy przychodzą, widzą twarz Pana Jezusa, a ci, którzy siedzą tyłem do tej twarzy, to widzą lustro naprzeciwko, w którym się odbija twarz Pana Jezusa. I to jest najpiękniejsze. Bracia i siostry, chciałem wam tylko przeczytać Księgę Zachariasza, niecałą oczywiście, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Jest napisane tak. Pan mówi zastępów, wróćcie do mnie, a ja wrócę do was. Bóg chce się nami zająć, jeżeli my się zajmiemy Nim. Więc jako kwintesencja tych słów, zatroszczmy się my o relacje z Bogiem, a On się zatroszczy o relacje z nami, nasze.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alina z Mazowsza.
Witamy.
Ja, tak, dużo mówimy o małych dzieciach, o rodzinie, o wspólnej modlitwie, a ja chciałam, bo mam taki problem, mam już dorosłe córki i wcześniej uczestniczyły w nowym życiu katolickim naszej rodziny, uczestniczyliśmy w ruchu Światło Życie, w oazach katolickich, dzieci pielgrzymowały na Jasną Górę, uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży, w spotkaniach z papieżem. Jeszcze jedna z córek nie założyła rodziny. No i dla nas to jest taki duży problem, dlatego że nie poznała na pewno odpowiedniej osoby. I ja mam pytanie, czy państwo jako radio katolickie, czy prowadzicie takie katolickie agencje, tak żeby się mogły poznawać osoby wierzące, katolickie?
Istnieją takie strony internetowe. Jedna prowadzona przez grupę absolwentów z Łomianek, Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach w Warszawie, i druga, która w Bydgoszczy jest zlokalizowana, grupa też osób, też psychologów, pedagogów, którzy tą sprawą się zajmują. Ja w tej chwili, w tym momencie nie potrafię powiedzieć, ale proszę nas słuchać za tydzień, to podam te strony, dobrze? Już pani nie ma na antenie, ale za tydzień w informacjach podamy te strony. Mamy jeszcze kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Witamy serdecznie.
Ja chciałem się odnieść też do tego, co ojciec Marcin mówił o czasie. Otóż doświadczeniem mojego życia, taką zdobyczą, która się pojawiła na poziomie gdzieś 50 roku życia, jest taka świadomość, że im więcej czasu poświęcam Bogu, tym więcej zyskuję Go dla siebie. Moje dzieci już w tej chwili to są 40-latkowie i nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z córką, bo problem czasu to jest w tej chwili taki mocno napięty. No, dzieci są bardzo mocno włączone w obowiązki życiowe i tego czasu nie mają. Teraz jest pytanie, więc, czy to nie jest jakimś paradoksem, że im więcej czasu poświęcam Bogu, im więcej zyskuję dla siebie? Otóż nie. To wychodzi potem w rozmowie i w doświadczeniu, że jeżeli rzeczywiście ten czas, i to niekoniecznie tkwienie na kolanach, tylko w takiej postaci, że kiedy jestem przy swoich obowiązkach, kiedy jadę autobusem, żeby po prostu poprosić Pana Boga, Ducha Świętego o to, o tak zwaną gotowość pamięci, żeby na konkretną sytuację życiową Duch Święty dawał mi odpowiednie słowo, które potem mi ułatwi, powiedzmy, przejście przez trudną sytuację. I Pan Bóg bardzo harmonijnie układa potem życie i to rzeczywiście się wszystko układa bardzo dobrze. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapłać.
Drodzy Państwo, informacja odnośnie Centrum Kojarzenia Małżeństw, Miłość i Odpowiedzialność, tak się ono nazywa, strona internetowa www.oratorium.com.pl. Telefon 52 320 44 27. To jest w Bydgoszczy. 52 320 44 27. www.oratorium.com.pl. To Centrum Kojarzenia Małżeństw Katolickie. podobno do nieba wpuszczają parami, mówił ksiądz Jan Twardowski. Myślę, że zawsze musimy być w parze z naszym Panem Bogiem, bo bez tego to się nie da żyć. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, szczęść. Zofia z Małopolski.
Witamy.
Ja do ojca Marcina.
No, słuchamy.
Witam.
Szczęść Boże, ojcze Marcinie.
Boże.
Ja mam taki problem. Ja jestem wdową od 37 lat. Wychowałam bliźniaczki, córki. W tej chwili mam taki problem, abstrahując już od tych moich córek. Po prostu mam taki problem, że mam kłopoty z samotnością i w ogóle. I po prostu polubiłam i powiem szczerze, pokochałam zwierzęta. I nie mam z kim porozmawiać na ten temat. Kocham zwierzęta wszystkie, ptaki, koty, psy i tak dalej. I czuję się taka, nie mogę pomóc dzieciom i one nie mogą pomóc mnie w tej samotności. I czy to jest taki wielki grzech, bo już sama nie wiem, rozmawiam z Panem Bogiem na ten temat. Cierpię na depresję, mam kłopoty z usławianiem, w ogóle. Z kim mam o tym porozmawiać? O tym problemie mej, może tak nie miłości, ale takiej rozmowy, zrozumienia z tymi zwierzętami. I mam kupę tych zwierząt, no. Łapę wszystko, co żywe.
Dziękujemy za ten głos, za ten telefon, pani Zofio. Ojciec Marcin.
Ja myślę, że samotność to są najlepsze warunki do tego, aby rozmawiać z Bogiem, ponieważ nigdy nie jesteśmy sami w swoim życiu, w swoim krzyżu. My nie jesteśmy sami. A to, że ja nie widzę Boga, nie znaczy, że Jego nie ma. Wie pani, idzie pani sobie do kina, nie wiem, czy pani chodzi do kina, ale jeżeli pójdzie pani do kina, widzi pani na ekranie tylu ludzi, pani ich widzi, ale ich nie ma. A kiedy pani się modli, Pana Boga pani nie widzi, ale On jest. I to zawsze jest i nigdy nie odchodzi. Więc może te wdowieństwo, może Pan Bóg daje nam jako dar to, że wreszcie jestem sam, ja trudne słowa mówię, ale tak jest, że wreszcie mogę być sam na sam z Bogiem i mogę mieć dla Niego właśnie ten czas, już nieograniczony nikim, bo to, że Pani przy nikogo nie ma, nie jest to nigdy prawdą. Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, co jest napisane? Kiedy Jezus ujrzał Matkę, On zobaczył w swoim krzyżu samotności, że nie jest jednak sam, tylko On nie zamknął oczu i nie pogrążył się w rozpaczy czy depresji. On ujrzał, że przy Nim stoi Jego Matka, więc niech Pani otworzy oczy duszy i zobaczy, że Jezus jest przy Pani i że jest Matka Boża, jest i nie odejdzie. Byleby Pani nie odchodziła od nich.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Już mogę mówić?
Tak, jest Pani na antenie.
Zapraszam.
Kogo witamy?
Halina z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie przemyślenia, że to wszystko to są słowa, jak Ugetego, że dokąd nie zaczniemy mówić pacierza w rodzinie, dokąd wszystkich prawd wiary nie zaczniemy wypełniać w swoim życiu, to nic z tego nie będzie. To przegadamy tego Pana Boga i nic się nie zmieni, a efekty tego widzimy cały czas. Główną rzeczą musi być w domu pacierz. I nie wiem, czy dzieci znają, czy się uczy na religii 10 przykazań głównych praw wiary, przykazań kościelnych.
Czego by na religii się
zaleca do stosowania i to tyle.
Dziękuję Pani Halino za troskę, bo ta troska jest bardzo, bardzo istotna. Co prawda tutaj mówiliśmy o tym wszystkim.
Tak, ja myślę, że rzeczywiście to jest podstawą, tak, żeby dzieci znały to, co jest jakby właśnie modlitwy podstawowym kanonem, dokładnie. Natomiast to, do czego jakby zachęcaliśmy w czasie tej audycji, to myślę, że do pójścia krok dalej po prostu. Żeby tak naprawdę nie było to tylko powtarzanie pewnych formuł, ale też wypełnienie tego tak naprawdę życiem i osobistym spotkaniem z Chrystusem.
Żeby to miało szansę rozwijać się, a nie zamierać. Czyli po prostu osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść
Boże.
Kogo witam?
Mirek z parafii Świętego Andrzeja, włączony Mirek się kłania. Tak, słucham radia i chciałem tylko się dowiedzieć, czy mógłbym prosić o powtórzenie tego numeru do oratorium.
Oratorium. Miłość i odpowiedzialność, Centrum Kojarzenia Małżeństw, Bydgoszcz.
Tak.
Numer telefonu, tak? 52 320 44 27.
Można jeszcze raz prosić, bo było przy...
50, tak, 52 320 44 27. Strona internetowa www.oratorium.com.pl. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Boże, Jadwiga z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam wszystkich Państwa i dziękuję serdecznie za taką piękną, wzruszającą audycję.
Dziękujemy.
Ja może powiem, tak, odpowiem tej pani. Jest taka strona www.przeznaczeni. To jest jedna.
A drugie... Przeznaczeni, właśnie.
Tak, tak, tak.
To warszawska.
A drugie jeszcze ta pani, która dzwoniła, mówiła, że jest samotna. Ja też jestem samotna i doskonale się czuję w mojej samotności, dlatego, że to nie jest taka prawdziwa samotność. Jest taka opowiastka, nie kawał, nie dowcip, ale prawda, że jedzie sobie kierowca tirem i zatrzymuje go ktoś na drodze, jakiś mężczyzna. No i pyta się go, zabiera tego mężczyznę i jadą sobie razem i pyta tego mężczyzny, ten mężczyzna pyta kierowcę, no dobrze, a panu tak nie smutno, tak jeździć przez całą Polskę, przez całą Europę tak samotnie? A mówi, nie, ja nigdy nie jeżdżę samotnie. Ze mną zawsze jest Pan Bóg. A ten pasażer mówi tak, proszę pana, niech się pan natychmiast szybko zatrzyma. A mówi, co się stało? Bo wie pan, ja jestem księdzem. Ja byłem proboszczem w parafii i czułem się bardzo samotny i postanowiłem uciec. No i mówi, no dobrze, a no muszę tam wrócić. No i właśnie to jest to, że człowiek nigdy nie jest samotny, bo zawsze z nim jest Pan Bóg. Jeżeli oczywiście człowiek to zauważy, to może tyle. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy Boże. Pani.
A Pan Bóg też jest jedyny, więc samotny, tak jak my.
Drodzy Państwo, czas nam się już bliża ku końcowi. Nasi goście to ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z Torunia, również Państwo Anna i Jarosław Przeperscy. Rodzina wspólnotą w dialogu z Bogiem. Czyli rodzina ma być wspólnotą i ta wspólnota ma być zbudowana na Chrystusie. Co jeszcze by należało dopowiedzieć teraz jeszcze na koniec? Małżonkowie.
Myślę, że to, że tak naprawdę to życie małżeńskie, życie rodzinne jest chyba często dużo prostsze niż sobie wyobrażamy.
Jeżeli
jest zbudowane na Chrystusie tak naprawdę. I jakby chyba ostatnim słowem to słowo zachęty do wszystkich, żeby otworzyć się na tą rzeczywistość i żeby jakby zainwestować, tak, i spróbować jakby przekształcić swoje życie. I spróbować zaryzykować to, co ojciec Marcin nas ciągle tutaj jakby tak takie wyzwanie nam rzuca, żebyśmy spróbowali zaryzykować, a chyba nie ma takich przypadków, że ktoś, kto postawił na Jezusie, tak naprawdę coś stracił. Wszyscy zyskamy, tylko jest problem tego pierwszego kroku, który czasami nam się wydaje krokiem w ciemność, ale tak naprawdę to nie jest krok w ciemność, ale to jest krok w obecność w Panu.
Bo tu jest potrzebna pewna rezygnacja ze swojego ja. Czyli umniejszenie swojej pychy, stanięcie w pokorze, kim jestem wobec Stwórcy, który mnie ukochał. Pani Ania?
Ja myślę, że też chodzi o to, żeby być autentycznym, żeby być prawdziwym, autentycznym, takim, jakim się jest, nic nie dodawać, ale też nie być przesadnie skromnym, nie ujmować ciągle sobie, być po prostu takim autentycznym człowiekiem. I mocno chodzi mi po głowie to słowo z listów: jedni drugich brzemiona noście, żeby to się wypełniało też w naszych rodzinach, żebyśmy mieli taki prawdziwy szacunek do siebie nawzajem, że nawet to małe nasze dziecko, które wydaje nam się, że czegoś nie rozumie, może być dla nas partnerem.
Jeżeli ma to jakiś problem, który dla niego jest brzemieniem, a dla nas drobiażdżkiem, to jednak powinniśmy pochylić się nad tym problemem.
Tak.
Bo potem z prawdziwymi problemami już nie przyjdzie do nas, jak już będzie większy. I wtedy będziemy mieli kłopot. Ojcze Marcinie.
Jeszcze mogę?
No jeszcze 4 minutki na pewno.
Ale zmieszczę się. Otóż nie znam się na tym temacie i mam prawo się nie znać, ale wydaje mi się, że jeżeli mama karmi piersią swoje dziecko, no to żeby miała pokarm, no to musi chyba sama się odżywiać. Tak mi się wydaje przynajmniej. To chyba logiczne. I ja tyle dam innym, co sam będę posiadał. Więc jesteśmy posłani, rodzice są posłani dla dzieci, my kapłani jesteśmy do dzieci duchowych, posłani wszyscy, nie żyjemy dla siebie właśnie, ale tyle dam innym, co sam będę posiadał, więc jesteśmy posłani od Boga do ludzi, ale kiedy nie ma tego od Boga, to do ludzi może stać się dla nas sidłem, zasadzką. Więc właśnie, niech wpierw będzie nasza relacja z Bogiem, a On zadba o naszą relację z ludźmi. Zajmijmy się z Bogiem, zatroszczmy się o Niego, a Pan Bóg nie umie nie być wdzięczny i zatroszczy się o nas. Amen.
Ojciec mówił, że człowiek jest jak pewne naczynie. Jeżeli ma wnętrze wypełnione po brzegi, czas wypełniony po brzegi różnymi zadaniami i sprawami, to Pan Bóg, jeżeli nawet by chciał nam coś dać, to już nie ma gdzie wlać tego, co by chciał nam dać. Więc musimy z czegoś zrezygnować, niekiedy nawet z czegoś dobrego, na rzecz czegoś o wiele lepszego, bo musimy dać miejsce Bogu w naszym życiu. Po prostu inaczej to samymi chęciami dobrymi to się do nieba chyba nie dostaniemy, co, ojcze?
No nie. Musimy oddać Bogu czas, jakikolwiek mamy. Ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Nieważne, ile mamy. Ważne jest to, żebyśmy w to zainwestowali. Mogę jeszcze? Czy już? Bo
śmiało.
Możemy tak do rana, ale chciałbym już skończyć.
35 mamy kompletnie.
Dobrze, patrzę na zegarek. Mamy tutaj na... Otóż tak. Jezus mówi, ja może nie umiem sam dużo mówić, ale jeżeli chodzi o Pismo Święte i to, co Pan Jezus mówi, więc to powiem. Ponieważ tak, On mówi w takiej przypowieści o minach, że jeden miał jedną minę i ją zakopał, ale drugi miał 10 i ją wpuścił w obrót. A mina to jest jakaś waluta za czas pracy, czyli to jest czas na pracę. Nie wszyscy mają 10 min, tak jak zakonnicy. Nie wszyscy mają tyle czasu na modlitwę, ile ojciec Marcin, bo pani Ania ma mniej czasu, bo zajmuje się dziećmi. Raz na 2 tygodnie, ponieważ mają 5 dzieci, to 100 paznokci to musi im obciąć. Pan Jarek ma fundację i pracę. 100 paznokci, bracia i siostry. Oni mają tą jedną minę. Ale nieważne, ktoś ma 10, ktoś ma jedną. Ważne jest to, co mam. Wpuścić w obrót, czyli właśnie wykorzystać tyle, ile mam, nie zakopać, bo kto ma, czyli kto daje Bogu czas, temu będzie dodane całą wieczność, a kto nie ma, no to zabiorą również to, co mówi, tylko że ma. Nie skąpmy Bogu czasu. 31.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony do nas. Kto nie zdążył od początku wysłuchać audycji albo chciałby sobie raz powtórzyć jeszcze, proszę jutro zajrzeć. W południe już powinna wisieć nasza audycja, w cudzysłowie wisieć, na stronie internetowej Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Dziękuję bardzo naszym gościom, ojcu Marcinowi Ciechanowskiemu. Bóg zapłać, ojcze.
Zapłać.
I państwu, Annie Jarosławowi Przeperskim.